Radio Wnet, poranek Wnet, godzina 7.41, to jest 10 stycznia 2017 roku, to jest dzień, w którym rozmawiamy o tym, co wczoraj wydarzyło się w polskiej polityce, ale to nie oznacza, że świat przestał działać, że świat przestał funkcjonować i że światowa polityka nie przestała biec do przodu mimo tego, co się dzieje w Polsce. Teraz spróbujemy połączyć się z Tajwanem, żeby dowiedzieć się, co się dzieje na Dalekim Wschodzie, zwłaszcza, że dzieją się tam rzeczy ważne również dla Europy. Tam powinna być przynajmniej już pani Hanna Shen. Halo, dzień dobry, czy pani mnie słyszy?
Dzień dobry, witam, słyszę bardzo dobrze.
Na Daleki Wschód popłynął pan, a raczej poleciał chyba, bo to już nie są czasy, kiedy politycy pływają transatlantykami, prezydent Macron, prezydent Francji, który od czasu, kiedy pani kanclerz Merkel nie może uporać się ze sformowaniem rządu, wyrósł chyba na najważniejszego polityka, przynajmniej tej starej Unii Europejskiej. Co wynikło z tej wizyty?
I rzeczywiście Macron tak troszeczkę się w Chinach przedstawia. Oczywiście w mediach dużo mówi się o tym, że a to Macron podarował prezydentowi chińskiemu konia rasowego Gwardii Republikańskiej, a to zawarto wiele listów intencyjnych i memorandów i wiele sobie obiecano. Między innymi Chiny zobowiązały się kupować, znieść embargo na francuskie mięso wołowe, a Airbus zobowiązał się zwiększyć produkcję samolotów w Chinach. Ale chyba najważniejsze, co wydarzyło się w trakcie, a dosłownie przed samą tą wizytą, to jest wywiad, jaki prezydent Macron udzielił dla chińskiego portalu China.org, portalu kontrolowanego przez komunistów, a więc tam się ukazuje to, co oni chcą, żeby się ukazało. I on w tym wywiadzie, Macron w tym wywiadzie przedstawił właśnie taką zasadę współpracy Chin z Pekinem, w takie sfery, w których Pekin i Paryż mogłyby współpracować. I jednocześnie jest to wszystko, ta agenda współpracy jest kontra wszystko to, co reprezentuje prezydent Trump. I tak w tym wywiadzie Macron powiedział, że priorytetem w tej współpracy chińsko-francuskiej, a dalej i europejskiej, powinna być globalna agenda. On to tłumaczy jako nadanie takiej nowej dynamiki multikulturalizmowi, który, jak twierdzi Macron, jest w tej chwili w kryzysie. Oczywiście jest szczególnie w kryzysie, dlatego że pojawił się Donald Trump. Dalej Macron mówi o tym, że powinna się zacieśniać współpraca, partnerstwo europejsko-chińskie. I właśnie tutaj Macron przedstawia się jako taki reprezentant tej części europejskiej, jako ten. On mówi o sobie w tym wywiadzie, że on kieruje projektem po stronie europejskiej. On podjął się budowy silnej, suwerennej i zjednoczonej Europy i właśnie taka Europa jest naturalnym partnerem dla Chin. Innym taką dziedziną współpracy Chin, Paryża z Pekinem jest oczywiście walka ze zmianami klimatycznymi, czyli ratowanie planety. I tu także Macron mówi, że Trump się wycofał, więc my, tylko wspólne przywództwo chińsko-francuskie może tę planetę uratować i musimy się do tej współpracy, między innymi przed szczytem, który ma tego dotyczyć w Polsce pod koniec roku, musimy się przygotować. Bardzo widać, że te dziedziny współpracy, a więc globalna agenda, a więc budowanie takich wielopaństwowych sojuszy, w których tak naprawdę państwa nie mają wiele do powiedzenia, bo liczy się tylko głos największych, czy walka ze zmianami klimatycznymi, to jest to wszystko, co obce jest Donaldowi Trumpowi, przeciwko czemu on występuje, a co Macron i Xi Jinping popierają. W trakcie tej wizyty pojawił się taki filmik, który krąży w tej chwili w mediach i we Francji, i tutaj w Azji. Kiedy Macron siedzi, przygotowuje się, zdaje się, do jakiegoś wystąpienia, bo jest pudrowany, a jednocześnie ćwiczy takie powiedzenie po chińsku Zhang Dijiao Zajcy Wei Ta, co można przetłumaczyć, nawiązując do Trumpa, make the planet great again, uczyńmy planetę ponownie wielką. I to jest chyba taki, z tej wizyty Macrona ujawnia się, pokazuje się taki obraz świata nie tyle dwubiegunowego, co dwuideowego. Mamy to właśnie to robienie planety wspaniałej, czyli ten globalizm, kontra make America, budujcie Amerykę, swoje kraje, stawiajcie na suwerenne państwa, które mogą, które powinny walczyć o swoje interesy i które mogą rozwijać się według swoich własnych wartości, czyli ta wizja, którą proponuje Donald Trump.
Czy prasa na Dalekim Wschodzie w jakikolwiek sposób zauważyła polityczne wydarzenia w Polsce, czy też to są zbyt dalekie dla nich sprawy, a tam zbyt wiele się dzieje?
Są krótkie relacje, to znaczy przede wszystkim, jeżeli się o tym pisze, to mówi się, że odwołano ministra Macierewicza i ministra Waszczykowskiego. Tych dwóch ministrów się wymienia z imienia nazwiska i tłumaczy się to tak, powołując się na źródła w Europie i w Polsce, że to jest taki gest ze strony obecnego premiera polskiego, który ma służyć ociepleniu relacji z Unią Europejską.
A jak pani przyjęła te zmiany na najważniejszych stanowiskach w rządzie?
Chciałabym powiedzieć jedno. Murem za Macierewiczem. Jest mi przykro, że tak się stało. Wydaje mi się, że minister Macierewicz był jednym z tych ministrów w polskim rządzie, który dobrze właśnie rozumiał, co się dzieje w tej chwili na świecie. On bardzo dobrze właśnie rozumiał, że w tej chwili toczy się walka pomiędzy dwoma ideami. Tą wizją globalistyczną, tym robieniem planety wielką ponownie, w której Polska nie będzie miała żadnego głosu. I to między innymi widać po tej wizycie Macrona w Chinach. I tym światem, który stawia na suwerenność na państw, na ich głos, na ich prawo do obrony swoich własnych interesów i wartości. Także tego jest mi po prostu z tego powodu, że takiego ministra, który tak dobrze to rozumiał, nie będzie. Jest to wielka szkoda dla Polski.
Murem za Macierewiczem, tak mówi pani Hanna Shen z Tajwanu. Bardzo dziękuję. To jest Poranek w Net. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia.
Próbowaliśmy się też, proszę państwa, połączyć z panem Tomaszem Sakiewiczem, redaktorem naczelnym Gazety Polskiej, który tutaj bardzo krytycznie odniósł się do tej zmiany na stanowisku ministra obrony narodowej. Nie udało nam się tego dokonać, a więc przynajmniej przytoczę, znaczy nie udało nam się dodzwonić, po prostu może się jeszcze uda, ale tymczasem przytoczę to, co Tomasz Sakiewicz napisał w Gazecie Polskiej codziennie. Na Dudę już nie zagłosuję. Nie będę ukrywał, że dla mnie sprawa odwołania Antoniego Macierewicza ze stanowiska szefa MON-u jest oczywista. Oznacza to, że prezydent Andrzej Duda dopiął swego, uzyskał to drogą szantażu. A ja obiecałem, że jeśli dojdzie do takiej sytuacji, to już na niego nie zagłosuję. I tej obietnicy dotrzymam. Prezydent stanął w obronie skompromitowanego generała, któremu służba kontrwywiadu wojskowego odebrała certyfikat dostępu do informacji niejawnych i doprowadził do dymisji najlepszego szefa MON-u, jakiego dotychczas mieliśmy. Mój głos pewnie niewiele znaczy, zobaczymy jednak, ile ich jeszcze będzie. A PiS musi nam wyjaśnić, co z najważniejszą obietnicą wyborczą, czyli śledztwem smoleńskim. Bez tego nigdy nie będzie wiarygodne. Tyle Tomasz Sakiewicz w Gazecie Polskiej codziennie. To jest Poranek w Net. Jest godzina 7:48, a my przenosimy się do Paryża, gdzie jest Piotr Witt. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, panie redaktorze. No tak, a my tutaj w Paryżu żyjemy zupełnie innymi wydarzeniami. Wczoraj w południe w kościele Madeleine odbyła się druga z kolei msza żałobna za piosenkarza Johnny'ego Hallyday'a. I żeby docenić znaczenie jej, należy cofnąć się do końca roku ubiegłego, którego największymi wydarzeniami były w Paryżu dwa pogrzeby. Skromny pochówek słynnego pisarza Jeana d'Ormesson i niezwykle uroczysty pogrzeb Johnny'ego Hallyday'a, celebrowany w jednej z największych świątyń Paryża. W Madeleine zgromadzili się politycy, sławy show biznesu, wielcy finansiści. No każdy chciał być zauważony podczas tego wielkiego zgromadzenia za zaproszeniami. Popularność piosenkarza spowodowała, że wokół Johnny'ego kręcili się zawsze politycy i ludzie interesu, liczący, że sława gwiazdora kapnie i na nich. Jak zauważył filozof Michel Serre, w Madeleine nie celebrowano religii, dla której ten gmach został zbudowany, lecz całkiem inną. I akademik francuski wyjaśnił, tłum celebrytów nie przyszedł do kościoła, aby czcić Boga chrześcijańskiego. Całkiem innego idola, Johnny'ego. Nie była to więc celebracja religii monoteistycznej, lecz politeistycznej, pogańskiego wielobóstwa. Cesarz Hadrian w swoim gabinecie miał posążki wszystkich bóstw czczonych na terenach Cesarstwa Rzymskiego. Gdyby żył dzisiaj, byłby także posążek Johnny'ego. Powodzeniu fałszywych bogów we Francji sprzyja laicyzacja, a także zamieszanie ideowe, gdyż jak mówił Pascal, dobrze być zmordowanym bezskutecznym poszukiwaniem, żeby rzucić się w ramiona pierwszego napotkanego Boga. Koran ze swej strony wskazuje, który z napotkanych bogów jest właściwy, tłumacząc w drugiej surze, dobra droga jest różna od błędnej. Słynni piosenkarze czczeni byli od dawna w świecie pogańskim. W starożytnej Grecji Apollo miał piosenką ujarzmiać dzikie zwierzęta, Arion hipnotyzował nawet delfiny, tak jak Johnny hipnotyzował motocyklistów. Młodzież w okresie dojrzewania i częstego w tym okresie kryzysu religijnego rzuca się chętnie w ramiona idoli piosenki. Histeria nastolatków towarzysząca pierwszym występom Beatlesów, których słuchaliśmy przed chwilą i wcześniej jeszcze Elvisa, przypominała praktyki konwulsjonistów. To były dopiero początki. Mówi się o kultowych piosenkach, o kultowych występach, o kultowych scenach. Jak silna jest władza idola nad wyznawcami, świadczy skrajny przykład Charlesa Mansona, zmarłego niedawno w więzieniu. Dziewczyny wierne temu piosenkarzowi nie cofnęły się nawet przed zbrodnią na jego polecenie. Piosenka francuska w złotym okresie wydała liczne talenty. Uwielbiani byli Georges Brassens, Yves Montand, Gilbert Bécaud, Claude Nougaro, Claude François, Serge Gainsbourg. Ale popularność żadnego z tych artystów francuskich nie dorównała kultowi Johnny'ego, fałszywego Amerykanina. Wbrew ustawie laicyzacyjnej 1905 roku, która zabrania oznak kultu w miejscach publicznych, Johnny'ego noszą na piersiach znak rozpoznawczy. Jest to krzyż srebrny, na którym postać Chrystusa zastąpiona została Johnny'ego w kombinezonie motocyklowym i z gitarą. Wisiorki w cenie 380 euro produkuje pewien rzemieślnik z Lille. Obecnie przyjmuje zamówienia na wiele miesięcy naprzód. Filozof Michel Serre nie przewidział wszystkiego. Wczoraj uczestnicy mszy w Madeleine wystąpili do proboszcza parafii z wnioskiem o postawienie statuły Johnny'ego. Jak statuły, to pewnie ołtarza, bowiem na razie w Madeleine nie ma żadnego świętego, do którego chcieliby się modlić. Po grudniowej celebracji w kościele Madeleine orszak miliona wyznawców przeciągnął wzdłuż Champs-Élysées, wśród nich 700 motocyklistów. Wielu było ucharakteryzowanych na zmarłego idola. Żaden rząd do tej pory nie pokusił się o laicyzację tego kultu. Przeciwnie, politycy przy każdej okazji podkreślają swe uwielbienie dla fałszywego Boga, jak mówili dawni antropolodzy, bałwana. Prezydent Chirac afiszował się z gwiazdorem swoim przyjacielem, w cudzysłowie. Prezydenci Mitterrand, Hollande, a zwłaszcza obecny prezydent, zabiegali o zdjęcia u jego boku. Karykaturzysta narysował gabinet prezydencki Emmanuela Macrona z portretem Johnny'ego na ścianie. Idol Francuzów, który udawał Amerykanina, w rzeczywistości nazywał się Jean Smet, nie płacił podatków we Francji, ale początkowo w Szwajcarii, gdzie miał jedną ze swoich rezydencji w Gsztat, a następnie w Stanach Zjednoczonych w Los Angeles. Bynajmniej nie przeszkadzało to prezydentom dbałym o budżet państwa w deklarowaniu szacunku dla oszusta podatkowego. Na Champs-Élysées witało nowy rok, nie licząc turystów, około 500 000 ludzi, przeważnie młodych. Bezrobocie pozostawia im wiele wolnego czasu, który poświęcają kulturystyce i nauce walk wojennych. Są silni i zdrowi. Przeważa wśród nich typ śródziemnomorski, jak ich definiuje język oficjalny. Większość z nich opuszczała bez żalu rok 2017 po narodzeniu Chrystusa, gdy żyją na co dzień w 1395 roku Hegiry. Nazajutrz pobili ciężko troje policjantów, w tym jedną, a potem jeszcze innych. Nic niezwykłego. Codziennie 15 policjantów pada ofiarą agresji. Na Champs-Élysées na nowy rok były kolorowe fajerwerki. Na przedmieścia Paryża nowy rok wkroczył w blasku 1300 spalonych samochodów. Wchodzimy w nowy rok jak w mroczny tunel. No nie wiadomo jaki jest długi i na razie nie wiadomo dokąd prowadzi. Z Paryża dla Radia Wnet mówił Piotr Wit.
Dziękujemy bardzo. Poranek Wnet, jest godzina 7:55. Dużo się dzieje, to można chwilę odpocząć i zanim ruszymy dalej, chwila muzyki Tom Petty.